Hola, witamy się ponownie, ale okoliczności są dzisiaj bardzo sprzyjające. No, przynajmniej dlatego, że więcej tych spotkań niż ja z wami miały między sobą Boca Juniors a River Plate, bo dziś po raz 253 zostanie rozegrane wielkie Super Classico między tymi dwiema ekipami. Spotkanie, które będzie się toczyć na La Bombonerze, która z racji pandemii koronawirusa będzie pusta. Być może ją będą zagłuszały jakieś informacje na temat kto wszedł na jakie boisko, ile arbiter minut doliczył, ale nie zmieni to faktu, że cała Argentyna jednak czeka na to spotkanie i z tym całym wielkim zainteresowaniem. Łatwo byłoby odpowiedzieć na pytanie o tej całej historii tych pojedynków. Można byłoby opowiadać o największych smaczkach, które się między tymi dwiema ekipami przydarzyły. Kto był wybitny, kto był wspaniały, albo kto nawet się kompromitował. Tych historii była naprawdę cała masa, niczym Oscar Mas, który w swoim nazwisku zawierał dość dużo, a trzeba pamiętać, że to drugi najskuteczniejszy strzelec w historii tych obu klasyków. Tym bardziej, że udało mu się to zrobić aż 12-krotnie. Lepszym statystykiem był słynny Angel Labruna, który ich zdobył aż 16. Wśród zawodników Boca Juniors mało kto by sobie zdawał sprawę, że 10 goli było dziełem zapomnianego trochę Brazylijczyka Paulo Valentima, który żeby te 10 bramek strzelił, potrzebował zaledwie 7 spotkań. Tak, moi drodzy, to też tylko i wyłącznie pokazuje, jak bardzo istotnym i wybitnym strzelcem potrafił być Paulo Valentim, ale też z drugiej strony może mniej będzie tu historii, a bardziej tego współczesnego grania, tego czego się będziemy mogli spodziewać podczas tego Super Classico i jednocześnie tego, czy będzie warto go oglądać, czy też trochę mniej. I na sam ten wstęp można zacząć od tej pierwszej, najważniejszej rzeczy. A więc tak, Super Classico jest, wszystko jest fajnie, no tylko oczywiście rodzą się pytania, kto w tym starciu będzie lepszy i czy to spotkanie ma jakieś, powiedzmy, daleko zasiężne znaczenie w kwestii terminarza i tego, co nas będzie czekało w późniejszych dniach, tygodniach, a nawet i miesiącach. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, łatwiej byłoby powiedzieć, że nie. Tak naprawdę to jest kolejny klasyk. Oczywiście znaczący o tyle, że wygranie nad River Plate to wciąż będzie dla Boca wielki sukces. Ale tak samo również i dużym sukcesem będzie dla River Plate wygranie tego prestiżowego spotkania. Na razie tylko ich rezerwy się spotkały. 2 dni wcześniej drużyna rezerw River pokonała w ośrodku Casa Amarilla, czyli obiekcie treningowym Boca, jej gospodarzy 1-0. I trzeba należy się też zgodzić ze słowami Marcelo Gallardo, który powiedział wprost, że to spotkanie po prostu stało na beznadziejnym poziomie, no bo nie ukrywajmy, to jest mecz rezerw i nawet jeśli on jest naznaczony mnóstwem podtekstów i kontekstów, no to trudno byłoby się spodziewać, żeby zawodnicy rezerw mogli zrobić jakieś jedno wielkie święto piłkarskie. No, taka rzecz nie mogła się przydarzyć, natomiast inną sprawą będzie to, co się będzie działo już na La Bombonerze. Tym bardziej, że Boca reklamuje to spotkanie na dwojaki sposób. To znaczy z jednej strony panowie już o godzinie 22 naszego czasu będą przystępować do spotkania z River Plate, a półtorej godziny później panie będą grały mecz w ramach ćwierćfinału Copa Libertadores, więc można powiedzieć, że tak naprawdę w jednym i w drugim przypadku Boca liczy po prostu na podwójny sukces. A z drugiej strony, no kto miałby nie psuć tego święta jak River Plate? No właśnie. Dzisiejsze Super Classico będzie się toczyło, myślę, pod takim dyktandem udowodnienia sobie, kto jest po prostu lepszy i tyle. Tych historii było już na tyle dużo i nawet te ostatnie świeże wspomnienia doprowadzają nas do tego momentu, że będą to tradycyjnie emocje, może niekoniecznie będzie to jakaś piękna gra z jednej i z drugiej strony, ale wciąż nawet i bez trybun to będzie pojedynek, który no, jest nacechowany emocjami, pasją, determinacją, niekiedy może nawet niektórymi udanymi zagraniami i kilkoma trochę spartolonymi. A jedynym znakiem zapytania jest oczywiście wynik, którego można byłoby z jednej strony wytypować jako zwycięstwo Boca, zwycięstwo River lub też remisu. Także trzy drogi macie do wyboru, może być również czwarta walkover dla którejś ze stron. No ale raczej ktoś wątpi, żeby ktoś się nagle na tym stadionie nie pojawił, bo przecież to zwyczajnie nierealne, ale wszystko się może zdarzyć. Tym bardziej, że ostatnio może niekoniecznie znów wywołała się fala epidemii koronawirusa w Boca, ale chociażby z tego też powodu Jorge Ameal, prezydent tego klubu, był hospitalizowany. Sebastian Battaglia, który jest akurat trenerem rezerw, musiał przejść kwarantannę i jeszcze zdaje się, on chyba jeszcze dalej w niej pozostaje, przynajmniej do wtorku, jak dobrze pamiętam. Na szczęście w przypadku innych zawodników testy wskazały po prostu wynik negatywny i tak samo jest po stronie River Plate. No właśnie, ale w jakich siłach będą przystępować oba zespoły? Otóż Miguel Angel Russo będzie chyba trochę ryzykował. Wiele spekulacji dotyczących składu wskazuje na to, że Boca może zaryzykować ustawienie 3-5-2. Może zagrać wahadłowymi, no bo bardzo dużym znakiem zapytaniem jest to, czy nie do końca sprawni fizycznie Edwin Cardona i Carlos Tevez ostatecznie zagrają. Co prawda niektóre spekulacje wskazują, że problemu być nie powinno, ale jeszcze dwa dni temu wyraźnie zaznaczono, że w przypadku Carlitosa, jak i Kolumbijczyka, którzy są, jakby nie patrzeć, dość znaczącymi postaciami w tym sezonie, mogą w tym spotkaniu nie wystąpić i żeby nie mieć problemu kasusu Eduardo Salvio, który z powodu zerwanych więzadeł krzyżowych w tym roku nie ma szans na to, żeby już zagrał. Boca z jednej strony szuka jakiegoś wzmocnienia na dziewiątkę, a z drugiej musi trochę eksperymentować. Jednym z takich rozwiązań Russo od początku tego sezonu jest Nicolas Capaldo, nominalny środkowy pomocnik w typie piątki, czy też siódemki, albo jakiejkolwiek innej liczby, która raczej sumowuje to, że to jest po prostu zawodnik, który ma wykonywać trochę ciężką pracę w środku pola. Nagle eksperymentalnie zestawiany jest na prawy bok, no bo Buffarini, jakby nie patrzeć, nominalny boczny, jest w tej chwili trochę w konflikcie z radą piłkarską Boca i w związku z czym nie chce przedłużyć kontraktu, no i z automatu już od lata będzie mógł sobie szukać nowego pracodawcy, a wszelkie inne opcje, które jeszcze tam wyszukiwane, jak na przykład Leo Harra, też na przykład pokazują, że to są zawodnicy zbyt przeciętni na to, żeby grać w Boca, ani nawet w klubach po prostu mocniejszych w Argentynie. Ale to już jest kwestia i wina tylko i wyłącznie samych działaczy, że do takiej sytuacji doprowadzili. Inne eksperymenty, no cóż, mogą być trochę różne, bo z jednej strony Frank Fabra będzie tym wahadłowym razem właśnie z Capaldo, gdzieś operując w drugiej linii albo schodząc do tej podstawowej nominalnie z obrońców, która powinna być, no właśnie pytanie, jak ona jeszcze będzie złożona. Zambrano, Izquierdos i Lopez wydawałyby się teoretycznie tymi najlepszymi opcjami, ale niewykluczone, że być może jeszcze trener by czymś zaskoczył, chociaż raczej teoretycznie bym wątpił. W całym tym eksperymencie jakby tą trójką nominalnych środkowych byliby Christian Medina, nowy tutaj wchodzący do składu trenera Russo zawodnik, Gonzalo Maroni i Jorman Campuzano, który pełniłby rolę takiego najważniejszego lidera środka pola. No chyba, że okaże się, że zagra Cardona, no to wtedy prawdopodobnie to Maroni będzie zawodnikiem na ławce rezerwowych, bądź też może i za Medinę, żeby ewentualnie postawić na to wszystko, lub jeszcze w tym innym rozwiązaniu, że Cardona po prostu będzie siedział na ławce rezerwowych i ewentualnie wejdzie na powiedzmy 30, może 35 minut z okładem na to, żeby ewentualnie odwracać niekorzystne losy tego spotkania. I teoretycznie tą dwójką napastników byłby Carlitos Tevez i Sebastian Vigia. Tylko że w przypadku Vigi, który jest nominalnym skrzydłowym, wydaje mi się, że jest to też dużym eksperymentem w stylu Capaldo. a z drugiej strony Tevez lepiej chyba jednak wygląda, no, z racji też i swojego wieku i tej, powiedziałbym, mobilności, która się u Carlitosa mimo wszystko ogranicza, że lepiej będzie się sprawdzał jako po prostu egzekutor, który w odpowiednim momencie, otrzymując piłkę, będzie mógł dla Las Xenesis, no, zakończyć przynajmniej tą akcję jakąś bramką. To będzie ryzykowny eksperyment, o ile jeśli on faktycznie się potwierdzi, no to rozwiązanie 3-5-2 wygląda na papierze bardzo ryzykownie, tym bardziej, że no tak jak mówię, Capaldo jest typowym środkowym, a tutaj musiałby zagrać na wahadle, czyli teoretycznie bardziej z przodu, gdzie on też preferuje się ustawiać, ale z drugiej strony, no właśnie, do tej pory przeciwnicy go tak trochę różnie sprawdzali w tym sezonie w lidze i choć Boca na razie nie przegrała ani jednego spotkania, bo 2 zwycięstwa, 2 remisy w stosunku do 2 zwycięstw i 2 porażek po stronie River, tak naprawdę Capaldo to wciąż jest taki dość duży znak zapytania. Może się okazać, że jednak Russo zrezygnuje z tego i stwierdzi, że pozostawi na te klasyczne 4-4-2, które przecież mu ostatnio przyniosło sukces, kiedy rozbili oni Vélez Sarsfield aż 7-1. Wynik był oczywiście historyczny, bo Boca nigdy tyle bramek Velezowi nie strzeliła, ale w stosunku do różnicy akurat było to wyrównanie sprzed 17 lat, jak dobrze pamiętam, kiedy Boca też wygrała dla odmiany na Bombonerze, to muszę podkreślić, wygrała 6-0. No i elementem łączącym było to, że i w jednym i w drugim spotkaniu po tylu latach bramkę strzelał Carlos Tevez. W przypadku River Plate tych wątpliwości jest nieco mniej. Skład powinien być po prostu najmocniejszą bronią River, dlatego że tak naprawdę poważniejszych osłabień nie będzie. Tylko jedną małą zagadką może być ewentualnie rozważanie środka obrony, a konkretnie jednego nazwiska, Jonathana Maidany, który postanowił wrócić do River Plate być może już z zamiarem niedługiego zakończenia piłkarskiej kariery, ale też ukoronowania go, bo to właśnie z tym klubem sięgał po swoje najważniejsze piłkarskie laury. No i jednocześnie musimy też pamiętać, że jest to też wychowanek Boca Juniors. Mało też kto pamięta, że Maidana występował w Boca. Niektórzy mogą już nawet o tym zapominać. A też trzeba pamiętać, że to jest zawodnik, który może się poszczycić tym, że Copa Libertadores wygrywał zarówno z jednymi, jak i z drugimi zespołami. Także jest to w pewien sposób dość wyjątkowa postać. No jednak zawodnika dobrego na ligę, ale wydaje mi się, że z perspektywy takiej szerszej jednak przeciętnego i raczej niegodnego do tego, żeby występować nawet powiedzmy w tej seniorskiej reprezentacji Argentyny, z racji też i konkurencji. Tych, powiedziałbym, wątpliwości w przypadku River jest mniej. Wszyscy zakładają, że Maidana i wedle nawet przecieków medialnych powinien być tym, który powinien zagrać właśnie u boku Roberto Rojasa i Paulo Diaza. Wyjątkiem będzie oczywiście brak przede wszystkim Gonzalo Montiela, który z powodu choroby został wykluczony na przynajmniej jakiś czas z gry. Natomiast wszystko to, co najlepsze, czyli Nicolas de la Cruz, Jorge Carrasco, Rafael Santos Borre, czy Matias Suarez, Fabrizio Anghileri, czy też Enzo Perez, się powinni pojawić na boisku i nikt nie wątpi w to, że Gallardo będzie to spotkanie odpuszczał. No absolutnie nie. Tym bardziej, że no, też trzeba pamiętać o jednej dość trochę ironicznej rzeczy, że Marcelo Gallardo, chociaż oczywiście to są rozgrywki o puchar ligi, a nie zwykłe mistrzostwo ligowe, krajowe, no to Marcelo Gallardo nie może się poszczycić tym, że te rozgrywki są jakoś dla niego wybitnie udane. Start na razie dość, trzeba powiedzieć, po ludzku słaby. Porażki z drużynami Estudiantesu La Plata i Argentinos Juniors były dla drużyny milionerów dość bolesne, przykre, ale z drugiej strony nikt też nie chciał się nimi aż tak bardzo przejmować, no bo wiadomo, że sezon jest dość długi. I mi nie pozostaje już tylko nic innego, jak powiedzieć, że forma jednych, która dla mnie jest cały czas jedną wielką zagadką i wątpliwością, i druga, która no też jest wątpliwością i zagadką, powinna mieć swoje wyjaśnienie już o północy, kiedy, miejmy nadzieję, że sędzia zagwiżdża już po raz ostatni, ogłosi koniec i tym samym dzięki temu będziemy mogli poznać tego, kto i jakim wynikiem zakończy się 253 spotkanie w ramach Super Classico Boca River. Same spotkanie nie będzie łatwo u nas w Polsce obejrzeć, no chyba, że macie konto na stronie fanatis.com, który posiada co ciekawe prawa do transmisji na nasz kraj. Dzięki temu będziecie mogli sobie zobaczyć Super Classico, ale także i wszystkie inne pozostałe mecze Ligi Argentyńskiej. A jak jeszcze macie większą ambicję, no to śmiało możecie też oglądać również i inne rozgrywki, bo chociażby możecie też ich Ligę Brazylijską sobie też zobaczyć. I to wszystko w ramach $10 miesięcznie, także jak ktoś jest zainteresowany, może się zdecydować właśnie na taki wydatek rzędu nieco ponad 40 zł miesięcznie na to, żeby sobie tą ligę argentyńską z brazylijską oraz ligę gwatemalską, jak ktoś ma bardzo duże ambicje śledzenia jeszcze bardziej ekstremalnych rozgrywek, mogę do tego śmiało zachęcić. Ten odcinek jest wyjątkowo krótki, ale uzupełnię jeszcze taką jedną małą informację, bo też i dzisiejszego dnia Herman Burgos wraca do Argentyny, asystent wieloletni Diego Simeone, z którym pracował w Atletico Madryt, teraz idzie trochę własną ścieżką naznaczoną trendowatymi, no bo przechodzi do drużyny Newell's Old Boys, którą podobno oglądał już od paru miesięcy, analizował ich wszystkie spotkania i teraz wszystko to, czego mógł doświadczyć z Cholo Simeone, będzie chciał zrobić swoje małe Atletico, tym razem w mieście Rosario, przynajmniej po stronie Newell's Old Boys. Ma paru takich, powiedziałbym, krnąbrnych zawodników, którzy również też są związani emocjonalnie z Newell's, no bo w końcu są wychowankami, bo mówimy o Maxi Rodriguezie, Fernando Beluskim, czy to jest też Mauro Formica, jest też Pablo Perez, który tak naprawdę swoimi czerwonymi kartkami po prostu częściej irytuje i myślę, że dla mnie to będzie zagadką, tym bardziej, że Newell's fatalnie występuje w tym momencie w Copa della Liga, nie wygrywając jeszcze ani jednego spotkania. I tym bardziej zastanawiam się, jakie wrażenie po sobie pozostawi Herman Burgos przez najbliższy miesiąc i czy ta operacja finansowa, która ponoć będzie trochę drużynę kosztowała, przyniesie pożądany skutek. Odcinek traktuję jako takie 0,5, więc w związku z czym miejmy nadzieję, że tym razem już w czwartek nagram taki już w miarę pełnoprawny podcast, który poświęcę trochę tematów związanych już z rozgrywkami Copa Libertadores, ale również i krótką odpowiedzią, jakie wrażenia pozostawił po mnie dzisiejszy superklasyk. Z mojej strony to tyle. Michał Borowy. Adios!